Tematem konferencji jest nawrócenie i nieustanne nawracanie się. Czym w ogóle jest nawrócenie? Czym nie jest? I do czego prowadzi? Zostaliśmy stworzeni do życia w bliskiej relacji z Bogiem i nawrócenie jest przede wszystkim uświadomieniem sobie, odkryciem tej prawdy, która mówi, że jesteśmy dziećmi Boga i że mamy żyć właśnie w pełni radości i pokoju w obecności Boga, że to jest nasze szczęście. I nawrócenie to głęboka przemiana myślenia i postępowania, która się wyraża w naszym zerwaniu z grzechem. W liście do Rzymian Efezjan czytamy: co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Ten dawny człowiek to jest człowiek żyjący egocentrycznie, skupiony na zaspokajaniu własnych pragnień, a nowy człowiek zaczyna żyć dla Boga i dla innych. Odwraca się od zła i autentycznie zaczyna kochać. Nawrócenie to jest też uznanie prawdy o sobie, czyli że jesteśmy słabi i bezradni, kiedy właśnie staramy się w samotności mierzyć z naszą rzeczywistością bez Boga. To właśnie jest uświadomienie sobie, że bez Boga nic dobrego nie możemy uczynić. Kolejna sprawa to jest takie życie, aby tylko przypodobać się Bogu, spełnianie dobrych uczynków, kolejna kwestia właśnie, czym jeszcze jest nawrócenie, tak. Człowiek nawrócony to jest taki, który potrafi żyć z teraźniejszością, który dokonał takiego rozrachunku z własną przeszłością i no i potrafi żyć chwilą obecną, nie skupia się na tym, co było, nie myśli o tym, co będzie. Właśnie nie jest to ucieczka przed teraźniejszością, a bardziej właśnie pomaga w lepszym przeżywaniu teraźniejszości, ta przeszłość i przyszłość. Nawrócić się to także odzyskać pragnienia. Kiedy grzech wchodzi do naszego życia, to właśnie te pragnienia się zawężają. Rezygnujemy z podstawowego pragnienia, którym jest życie w miłości i prawdzie. I właśnie to zawężenie pragnień sprawia, że to, co złe, wydaje nam się dobre. I skupiamy się tylko na tym, co, na czym się zafiksowaliśmy, na przykład na zdobywaniu pieniędzy, czy na innych tego typu rzeczach. I właśnie kiedy się nawracamy, to nasze pragnienia zostają przewrócone. Nasza perspektywa się poszerza. Teraz czym nawrócenie nie jest? Na pewno nie jest samym ubolewaniem, takim przepraszaniem, z wyrzutami sumienia, bo spójrzmy, że Judasz, kiedy zdradził Jezusa, no to też odczuwał głębokie wyrzuty sumienia, właśnie głęboką udrękę, ale nie zmienił swojego kierunku, tylko poszedł i zabrał się. A Piotr, który się zaparł Jezusa, z kolei też właśnie przeżywał głębokie wyrzuty sumienia, udrękę, jednak przyjął przebaczenie od Jezusa i zgodził się na to, że no, jest słaby i przyjął zbawienie od Jezusa i stał się nowym człowiekiem. Nawrócenie nie jest też właśnie takim suchym wypełnianiem prawa, czyli właśnie spełnianiem uczynków, aby przypodobać się, dobrych uczynków, żeby przypodobać się Bogu, bo Bóg pragnie relacji z nami, pragnie więzi miłości, a właśnie takie bezduszne trzymanie się przepisów, to wcale nas nie przybliża do Niego, a wręcz właśnie oddala. W ustach proroka Ozeasza, który mówi w imieniu Boga do Izraela właśnie te słowa, tutaj przybliża je sprawę. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopalem. I teraz chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli postawie świętego Pawła i jego życiu, bo w nim, właśnie na jego podstawie zobaczymy, co to jest nawrócenie. Przeszedł 5 takich mocnych przemian. I pierwsza przemiana to jest przejście od prawa do łaski. No i właśnie, zmienia się stosunek Pawła do prawa. Samo prawo jest bezsilne, nie może zmienić człowieka. Prawo tylko pokazuje, co jest grzechem. I gdy święty Paweł spotyka Jezusa, prawo przestaje być ważne, bo święty Paweł spotyka się z łaską. Przyjmuje łaskę, która jest darmowa. Wie, że już nie może niczym zasłużyć na zbawienie, bo nie da się zasłużyć. Po prostu zbawienie jest darmowe, jest darem. I te uczynki, które pełnimy, mają właśnie wyrażać to, że przyjęliśmy ten dar. Zbawienie. Druga przemiana to jest przejście od obrzezania do żywej wiary. I obrzezanie było zewnętrznym znakiem przynależności do narodu wybranego. I dawało takie poczucie wyższości Żydom, że są lepsi od pogan, od innych narodów. I do Chrystusa mamy należeć nie przez zewnętrzne znaki, ale właśnie mamy sercem należeć do Niego. I Paweł zauważa, że właśnie to wypełnianie prawa i obrzezanie zastąpiło mu żywą relację z Bogiem. I tak samo nasze wysiłki, nasze mnożenie modlitw, nasze jeżdżenie na pielgrzymki, liczenie, na ilu rekolekcjach byliśmy. Nie o to chodzi. Nie chodzi o te zewnętrzne znaki, ale właśnie o przynależność sercem. Trzecia zmiana to jest przejście od Izraelity do chrześcijanina. Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. I poprzez wiarę w Jezusa właśnie wszyscy mają dostęp do Boga. I zrozumienie tego przez Pawła prowadzi go do takiej ogromnej otwartości wobec innych. I on już nikogo nie wyklucza. On chce wszystkim mówić o Jezusie. Możemy się zastanowić właśnie, czy w naszym życiu nie ma takich osób, z którymi nie chcemy się spotkać, które nas denerwują, które nas ranią, z którymi nie chcielibyśmy siedzieć przy jednym stole i myślimy sobie, że właśnie najlepiej widzielibyśmy te osoby właśnie po drugiej stronie barykady i przekreślone przez Boga, przez swoją postawę, ale właśnie nawracanie to jest ciągłe przebaczanie krzywd. I nawrócenie to właśnie też szukanie jedności. Czwarta przemiana to jest przejście od prześladowcy do apostoła. Paweł przecież zwalczał wiarę w Chrystusa, był najgorliwszym człowiekiem, który zwalczał tę wiarę, a staje się jej obrońcą i nauczycielem. I właśnie to nawrócenie Pawła jest niesamowite, bo on wcześniej sam był sędzią, czynił się sędzią, chciał uporządkować świat po swojemu, wymierza sprawiedliwość, a właśnie staje się apostołem, który sam będzie prześladowany dla Chrystusa. Czyli to nawrócenie Pawła jest nawróceniem od fanatyzmu, czyli takiej pozornej wolności, do prawdziwej wolności, której jest służba Chrystusowi. I piąta przemiana to jest przejście od sługi do syna. Sługa obawiał się kary, jeżeli czegoś nie wykonał tak, jak było mu polecone. A syn nie boi się ojca, wie, że może do niego mówić Abba. I właśnie to prawdziwe nawrócenie Pawła to jest głębokie zrozumienie, że on nie musi żyć jak niewolnik, że on jest synem. I to, co czyni, czyni z miłości do Boga. I wie, że ma udział w tym dziedzictwie swojego ojca. To jest bycie synem. I święty Paweł otrzymał po prostu nową tożsamość, stał się nowym człowiekiem. On wie, kim jest, on uznaje swoją słabość, uznaje swoje ograniczenia, a wręcz mówi później, że właśnie te ograniczenia jego słabości to są jego chlubą. Im bardziej nie domagam, tym bardziej jestem mocny. No i jest pogodzony wewnętrznie. I na podstawie właśnie historii Pawła możemy zobaczyć 4 momenty, które występują w każdym nawróceniu. To jest po pierwsze poznanie Boga, drugie poznanie siebie, trzecie posłanie i czwarte trwanie w Kościele. No i właśnie, tak jak wiemy, nie wystarczy się tylko raz nawrócić i już mamy spokój na całe życie. Jesteśmy wezwani do tego nieustannego nawracania. I to jest droga, na której jesteśmy. I wiemy, że wciąż nas będą spotykać doświadczenia, będą różne próby, ale najważniejsze jest tutaj właśnie zachować spokój, ale też, żebyśmy nie ulegli takiemu uśpieniu. Jesteśmy w rękach Boga i On nas prowadzi na tej drodze wiary, ale będzie nas ciągle wytrącał z rutyny, jakiejś takiej ospałości wewnętrznej. I właśnie te kolejne nawrócenia, których doświadczamy, to są bardziej nawrócenia ku misji. Pierwsze nawrócenie jest nawróceniem od grzechu, odwróceniem od grzechu, a drugie właśnie nawróceniem ku misji, czyli coraz bardziej szukamy większego dobra. Szukamy tego, co Bóg zaplanował dla nas i nie poprzestajemy na takim bezpiecznym, wygodnym życiu. Szukamy woli Boga i chcemy być w ciągłym ruchu, bo właśnie chrześcijanin nie jest jak taka stojąca woda w stawie, tylko jest wodą żywą, która właśnie jest w ruchu i która szuka woli Bożej. I w moim życiu tutaj chciałam jeszcze powiedzieć, jak to się realizuje, bo mówiłam wcześniej o tym trwaniu w teraźniejszości. Ja kiedyś mocno jestem we wspólnocie od 6 lat, ale to było jeszcze przed tym zanim, ale właściwie na drodze tutaj bycia we wspólnocie to się zmieniało też, że żyłam mocno przeszłością, żyłam zranieniami i rozpamiętywałam, jak to w moim domu to było i relacje z rodzicami. Wszystko to miało wpływ na to, że nie umiałam żyć właśnie teraźniejszością, bo byłam niewolnikiem tamtych właśnie cieni z przeszłości. Ale dzięki Bogu, dzięki łasce byłam na terapii i cały czas we współpracy z Bogiem. Przemieniło się to w ten sposób, że ja wzięłam odpowiedzialność za moje życie i powiedziałam, nie, tam to nie będzie już mną rządzić. Ja żyję teraz w teraźniejszości, biorę odpowiedzialność za moje decyzje dzisiaj i nie muszę już się zasłaniać tym, że miałam taką przeszłość, miałam taką historię życia, więc to jest taka zmiana, która rzeczywiście się dokonała, że dzisiaj mogę powiedzieć, że żyję teraźniejszością, nie uciekam do przeszłości. I w kwestii też mojej służby tutaj, jako niemuzycznej, to na samym początku naprawdę mocno się stresowałam tym, jak będę odebrana. Czy mi wyszło, czy nie wyszło, czy się pomylę. Jak się pomyliłam, to zaraz ojeny, wszyscy mnie tutaj oceniają negatywnie. Naprawdę byłam skoncentrowana tak na sobie i na tym, żeby moją wartość opierałam właśnie na tym, czy mi wyszło, czy nie wyszło. I to zostało też zmienione. To jest niesamowita łaska Boża. I dzisiaj pozwalam sobie po prostu na błędy. Wiem, że jestem słaba i wiem, że im słabsza jestem, tym bardziej właśnie Bóg może we mnie działać. Im bardziej ja mu oddaję tą moją słabość, no tym więcej jest wtedy miejsca dla niego i on działa. Naprawdę wiele razy czuję się bardzo słaba i nie skupiam się już na tym, nie myślę, czy się pomyliłam, czy nie. Po prostu wiem, że nie jestem maszyną i mogę się pomylić. I nie burzę tutaj to po prostu jakiegoś porządku. Także to jest ogromna sprawa dla mnie i jestem bardzo wdzięczna Bogu, że to przemienił i przemienia, bo to jeszcze nie jest skończony proces. Chwała Panu.